Dzień dobry, przy mikrofonie Wojciech Basałgo, a z nami jest marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz. Dzień dobry, panie marszałku.
Dzień dobry, witam pana, witam państwa.
Zanim zaczniemy rozmawiać o sprawach lokalnych, chciałem pana zapytać o zupełnie inny ogródek, województwo śląskie. Marszałek województwa wystąpił z Prawa i Sprawiedliwości.
No cóż, karma wraca. Wiemy doskonale, że tam Prawo i Sprawiedliwość na Śląsku nie wygrało wyborów, natomiast w wyniku takiej bardzo czystej korupcji politycznej udało się Prawu i Sprawiedliwości przejąć władzę w tym regionie. Zresztą ja nie ukrywam, że na Pomorzu Zachodnim były bardzo podobne zapędy i dosyć długo, państwo pewnie tego nie pamiętacie, ale dla mnie to mój zawód bardzo długo zwlekano z pierwszą sesją, po to, żeby politycy Prawa i Sprawiedliwości mieli czas na różnego rodzaju kulisowe gierki. Na szczęście u nas okazało się, że wszyscy mieli twarde kręgosłupy moralne i do takiego przekupstwa politycznego nie doszło. W chwili obecnej ja mogę tylko i wyłącznie powiedzieć, że cieszę się, że Śląsk zgodnie z werdyktem wyborczym wraca do grona tych województw, które są współrządzone przez Koalicję Obywatelską, przez Platformę Obywatelską. Natomiast myślę, że często się też w takich mediach rządowych spotyka bardzo krytyczną ocenę czynu pana marszałka Chełstowskiego, który zdecydował się zakończyć współpracę z Prawem i Sprawiedliwością. Ja chcę powiedzieć tyle. To jest pewnie jeden pierwszy spektakularny przypadek, ale zaręczam, że nie ostatni, że rozmawiałem zresztą z panem marszałkiem Chełstowskim, który był pełen krytycznych uwag do swoich kolegów z Prawa i Sprawiedliwości, zarówno chociażby w odniesieniu do kwestii wojny z Unią Europejską, którą Prawo i Sprawiedliwość funduje wszystkim Polakom, a Polacy są prounijni, są za Unią Europejską, ale też do wielu takich bardzo skandalicznych praktyk związanych z wykorzystywaniem urzędów, które obsiedli dzisiaj funkcjonariusze Prawa i Sprawiedliwości. W całej Polsce widzimy to na Śląsku, ale widzimy to jak w Soczewce na Pomorzu Zachodnim. To rzeczywiście po pewnym czasie budzić musi jednak pewnego rodzaju, pan marszałek Chełstowski nazwał to smrodkiem. Pewnie coś w tym jest, więc ja myślę, że to jest jedna z pierwszych osób, ale nie ostatnia. Dla mnie to jest ważne, bo jako prezes zarządu Związku Województw RP dotychczas miałem dużą trudność balansowania 8 regionów zarządzanych przez Prawo i Sprawiedliwość, 8 przez tak zwaną opozycję. Ja jako prezes musiałem wszystko wyważać, więc trudno było osiągnąć jakikolwiek kompromis. Teraz pewnie będzie łatwiej budować większość wobec stanowisk, chociażby krytycznych wobec rządu, bo akurat Związek Województw jest zrzeszeniem wszystkich samorządów województw i to, że krytykuje rząd, nieważne który, krytykował również poprzednie rządy, również Platformy Obywatelskiej w różnych krokach, które są nie w zgodzie z interesem czy interesami województw, to jest coś normalne, natomiast w ostatnim czasie to nie było normą, ponieważ politycy Prawa i Sprawiedliwości mają niestety to do siebie, że oni nie potrafią krytycznie spojrzeć również na pracę swoich kolegów i to jest smutne.
Marszałek Olgierd Geblewicz, marszałek województwa zachodniopomorskiego, jest moim waszym gościem w twoim radiu. Panie marszałku, chciałem się zapytać o szczyt klimatyczny. Pan wrócił z Egiptu. Jest pan zadowolony z tego szczytu, czy trochę zawiedziony?
Ja nie ukrywam, że to pierwszy szczyt klimatyczny, w którym miałem okazję uczestniczyć i reprezentować szeroko pojętą Unię Europejską, bo trzeba mieć świadomość, że to jest wydarzenie, które ma wymiar globalny, a więc mogę powiedzieć tak, w panelu dyskusyjnym, w którym uczestniczyłem, uczestniczył przedstawiciel Kenii oraz pani burmistrz Hobart na Tasmanii, a więc mówimy o Australii, więc musimy sobie zdawać sprawę, że jest to miejsce, gdzie się spotykają ludzie o nie tylko różnych kulturach, ale też różnym podejściu do ekologii jako takiej. My staraliśmy się jako Unia Europejska, która jednak jest w pewien sposób wiodącym takim aktorem w chwili obecnej, jeżeli chodzi o realizację szczytów klimatycznych, oczywiście nakłaniać innych do tego, żeby ze zmianami klimatycznymi walczyć. Natomiast no, moja rola była, czy nasza rola, bo byłem tam właśnie wspólnie z Rafałem Trzaskowskim, czy właśnie panem marszałkiem Chełstowskim, jako delegacja regionów europejskich, no był chociażby mój serdeczny kolega, premier Andaluzji również, Juanma Moreno. I tam reprezentowaliśmy też taki pogląd, że do tego budowania takiego dobrego zrozumienia dla walki z klimatem potrzebne jest to podjęcie oddolne. To, w to muszą być włączone miasta.
Czyli od samorządów.
Od samorządów, ponieważ czasami niestety trudno jest niektóre kraje przekonać jako państwa do tego, że walka ze zmianami klimatycznymi jest istotna. I dobrze jest mieć takich sojuszników na samym dole, a więc wśród samorządowców i wśród społeczeństwa, do tego, żeby oddolnie również wywierać tą presję, nie tylko odgórnie poprzez Organizację Narodów Zjednoczonych, która organizowała ten szczyt klimatyczny, ale też właśnie mieć na dole takich ambasadorów ochrony środowiska na całym świecie.
To, o czym pan mówi, to chyba już się powoli dzieje za sprawą wysokich rachunków energii elektrycznej. Samorządy coraz częściej skłaniają się do zakładania własnych farm fotowoltaicznych, czy na przykład, jak usłyszymy pod koniec listopada, na przykład stacji wodorowych.
No, schodząc na nasze podwórko, trzeba mieć świadomość, że coś, co jeszcze wydawało nam się 10 lat temu, 15 lat temu, trochę taką modą, trochę fanaberią, a więc chociażby odnawialne źródła energii, dzisiaj stają się naszą rzeczywistością. Po pierwsze, powodując to, że my autentycznie w końcu rozumiemy, że musimy stawać się niezależni energetycznie od paliw kopalnych, bo widzimy, że te paliwa kopalne są w ręku kilku osób na świecie.
A gaz nie jest żadną alternatywą,
ropa w dłuższej perspektywie również nie będzie. Musimy to przyjąć po prostu do wiadomości. Ta wojna, ta napaść Rosji na Ukrainę tylko przyspieszyła pewne rzeczy, które i tak by się stawały faktem. Przecież zasoby gazu nie są niewyczerpalne, a więc im mniejsze zasoby, tym wyższe ceny. To samo dotyczy ropy. W związku z tym ta rewolucja energetyczna, która będzie powodowała, że energii wciąż potrzebujemy, powinniśmy nauczyć się używać jej jak najmniej. Znaczy, cała innowacyjność przecież idzie w kierunku oszczędności energetycznej, chociażby rewolucje takie, które są już w każdym domu, jak oświetlenie LED-y. My to przeżyliśmy w ciągu kilku ostatnich lat. Dzisiaj w zasadzie wszyscy używamy oświetlenia LED-owego, które zużywa 10 razy mniej energii niż to dotychczasowe żarówki. Ale to samo będzie odnosiło się do ogrzewania budynków, do tak zwanego budownictwa pasywnego. Zresztą chcę się tutaj pochwalić, że jesteśmy tutaj pionierem, bo budując siedzibę Urzędu Marszałkowskiego, rozpoczynając jej budowę, podjęliśmy się takiego wyzwania, że będziemy pierwszym w Polsce budynkiem administracji pasywnym. A pasywny budynek to jest taki, który zużywa 8 razy mniej energii niż typowy budynek. I dzisiaj, kiedy w zasadzie za kilka chwili oddajemy ten budynek do użytku, to możemy świecić przykładem. Ale z jednej strony musimy w związku z tym zużywać jak najmniej energii, z drugiej strony stawać się producentami. No to, co się dzieje na naszych dachach bardzo często, sami zaczynamy być producentami. Powinniśmy myśleć o produkcji i takim uniezależnianiu się w skali mikro, a więc tych wiosek energetycznych, gdzie mamy biogazownię zespoloną z wiatrakiem, z małą farmą fotowoltaiczną, która zapewnia niezależność energetyczną dla kilkudziesięciu czy kilkuset rodzin. I to jest myślenie w takich kategoriach, które jest myśleniem przyszłościowym, bo jest jednak oparte na odnawialnych źródłach energii. I jeszcze ostatnią rzecz, żeby powiedzieć. I my szanowni państwo, pamiętajmy o tym, że żyjemy w takim miejscu Polski, które jest dzisiaj absolutnym liderem w produkcji zielonej energii i ma wszelkie predyspozycje do tego, żeby takim liderem pozostać nie tylko w krótkiej, ale i w bardzo długiej perspektywie i zrobić z tego duże źródło biznesu, bo pamiętajmy też o tym, że no, jeżeli byliśmy oparci o energetykę konwencjonalną, to raczej zarabiały takie regiony, które miały kopalnie, miały duże elektrownie konwencjonalne. A my dzisiaj stajemy się na Pomorzu Zachodnim elektrownią ekologiczną. Tworzymy miejsca pracy. Dzisiaj to nie są setki, dzisiaj to są tysiące miejsc pracy w sektorze odnawialnych źródeł energii, nie tylko w serwisie wiatraków, które są wybudowane na naszym terenie, ale my serwisujemy pół Europy. My produkujemy dla połowy czasami świata niektóre podzespoły do elektrowni wiatrowych, więc bądźmy liderem w tej zielonej rewolucji, która i tak jest niezbędna, bo dzięki temu okazuje się, że na końcu ta ekologia, która kiedyś była droga, dzisiaj staje się jednym z najtańszych źródeł energii.
Na sam koniec naszej rozmowy, bo zostały zaledwie dwie minuty, chciałem zapytać o to, co pewnie zainteresuje mieszkańców naszych słuchaczy w Koszalinie. Szpital Wojewódzki w Koszalinie wyjdzie z problemów finansowych?
No to wszystko zależy od polityki państwa. Jeżeli ja dzisiaj słyszę, że państwo zamierza po to, żeby mieć oszczędności we własnym budżecie, przerzucić takie obowiązki jak na przykład ratownictwo medyczne do NFZ-u, to oznacza, że w tym NFZ-cie będzie brakowało na przykład 20 miliardów złotych. Jeżeli będzie brakowało 20 miliardów złotych, to trzeba będzie zmniejszać, czy już w chwili obecnej widzimy, że z jednej strony państwo mówi, proszę dać podwyżki pracownikom, my mówimy bardzo, jesteśmy jak najbardziej za, zgadzamy się z tym, pracownicy medyczni muszą być dobrze wynagradzani, ale z drugiej strony daje nam połowę pieniędzy. A pamiętajmy, że szpitale to nie są firmy, które mogą dorobić gdziekolwiek na boku. To są firmy, które w 100% żyją tylko z NFZ-u. I szpital w Koszalinie stał się tego pierwszą, ale ja niestety uważam, że nie ostatnią ofiarą. I będziemy słyszeli w chwili obecnej o fali wręcz problemów z płatnościami w naszych szpitalach, nie tylko w naszym województwie, ale i w całej Polsce, bo tego typu głosy już coraz częściej słyszymy. Nie będą to tylko szpitale wojewódzkie, będą to też szpitale powiatowe i niestety dotknie to każdego z nas. W związku z tym, jeżeli polityka tego państwa, polityka rządu Prawa i Sprawiedliwości się nie zmieni i dalej będzie ona dążyła do niestety duszenia szpitali, tak jak wcześniej się dusiło samorządy i ograbiały je z pieniędzy po to tylko, żeby mieć jak najwięcej pieniędzy w budżecie i później udawać, że się jest dobrym świętym Mikołajem, to niestety pozostawimy Polskę nie tylko naszym dzieciom zadłużoną, bo dzisiaj ta skala zadłużenia jest gigantyczna nie tylko w budżecie państwa, ale i poza, ale niestety również coraz bardziej nastawioną na niesprawną opiekę medyczną, a tego chyba wszyscy nie chcemy.
Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz był moim, waszym gościem w twoim radiu. Dziękuję pięknie za rozmowę.
Dziękuję bardzo serdecznie za zaproszenie i życzę miłego dnia.